I wracamy do studia Poranka Wnet. Był wschód, czas na zachód. W naszym studiu Mikołaj Typerek, bloger, ale także osoba, która zna się na stosunkach międzynarodowych, zna się na sytuacji, na kulturze Stanów Zjednoczonych. Redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A w kulturze, zwłaszcza tej politycznej Stanów Zjednoczonych, ważne wydarzenie być może przed nami, czyli wystąpienie Donalda Trumpa. Od tego zacznijmy, szczególnie to wystąpienie w klimacie chyba innym niż pierwotnie planował były prezydent. Donald Trump chyba planował, że on pokaże, że wraca do polityki na czele zwycięskiej partii republikańskiej, która jest przez niego zawłaszczona albo przez niego uskrzydlona. No, a tymczasem dzisiaj będzie musiał mieć jakieś inne wystąpienie. Co się zdarzy dziś wieczorem?
Jesteśmy równo tydzień po wyborach midtermowych, czyli wyborach, które są w środku kadencji prezydenckiej. To są wybory do Kongresu, czyli do Izby Reprezentantów oraz do Senatu, ale także wybory lokalne, jak na gubernatora i różne takie lokalne sprawy. Miała być wielka czerwona fala u republikanów, czyli u partii Donalda Trumpa na prawicy. Ona się nie wydarzyła. Republikanie, okazuje się, że albo będzie status quo w Senacie, może jedno miejsce, bo będzie dogrywka w stanie Georgia. Jeżeli chodzi o Izbę, rzeczywiście zdobyli trochę tych głosów, ale nie tak dużo, jak się z tego spodziewano, bo możliwe, że będą mieli większość mniej więcej dwoma głosami. Jeżeli chodzi o gubernatorów, jest całkiem nieźle. Powrót czerwonych w Nevadzie, ciągle liczą głosy w kontrowersyjnej Arizonie. No i Donald Trump miał już powiedzieć, jeżeli wygrają, to dzięki mnie. Jeśli przegrają, to nie moja wina. Więc Donald Trump już jest wściekły, szczególnie na zwycięskiego gubernatora Florydy, Rona DeSantisa. Ron DeSantis wygrał ogromną większością, 20-procentową większością w stanie Floryda.
Pamiętajmy, że jak wygrywał po raz pierwszy lat temu 3, to chyba miał przewagę 0,5% tam o włos zdobył ten urząd.
Ron DeSantis, gubernator Florydy, który miał nawet udawać, czy pozować jak Donald Trump swoimi gestykulacją swych rąk. On miał być takim człowiekiem Donalda Trumpa na Florydzie. To on miał być między innymi odpowiedzialny za to, że Floryda jest teraz z stanu, który był wahający się, stanu, który jest mocno czerwony, ponieważ także wygrali wybory i do Senatu, i do na gubernatora w stanie Floryda. No i tam ludzie zaczęli skandować tydzień temu, że 4 lata, jeszcze 4 lata, ale tak naprawdę zaczęli skandować jeszcze 2 lata. Czemu 2 lata? 4 lata trwa kadencja gubernatorska, a za 2 lata są wybory prezydenckie, czyli oni już chcą ludzie go wypchnąć na urząd prezydenta. Już się Donald Trump do tego odniósł.
Już jest rywal. To jeszcze zanim Donald Trump i Ron DeSantis, zanim to starcie dwóch obecnych liderów najbardziej popularnych partii republikańskich, to jeszcze te wyniki omówmy. No, Senat wygląda dla republikanów tragicznie. Czy na pewno utrzyma się kontrola demokratów, bo mają 50 mandatów plus przełamujący głos wiceprezydent Kamali Harris.
Plus ale jeszcze jedna dogrywka,
tak,
która
plus
może...
dogrywka w Georgii, która może pokazać, tak, że mimo nie najlepszych rządów Joe Bidena, mimo tego, że to nie tak jest najsilniejsza ekipa w Białym Domu w historii Stanów Zjednoczonych, to demokraci zwiększą swoją obecność w Senacie.
Tak, to jest trochę przełamanie zasad wszystkich takich badań wyborczych. Zazwyczaj midtermy są raczej gorzej wychodzą partii, która akurat jest u rządu. U rządu są demokraci, partia centrolewicowa, czy bardziej lewicowa, i tam są różne odłamy. No i Joe Biden, mimo tego, że ma problemy z inflacją, mimo tego, że był krytykowany za powrót Ameryki z Afganistanu, wiele różnych kwestii. No i tutaj się okazuje, że mimo drożyzny, mimo inflacji, mimo dodruku i stanu gospodarki, i mimo tego, że nawet nie miał jakiejś kolosalnej większości, to udało mu się przegłosować kilka pakietów pomocowych, między innymi dla Ukrainy, ale między innymi pakietów Build Back Better Act, czyli pakietów rozbudowy miast, dróg, mostów. No i tutaj, jak się okazuje, nie przeszkadzało to Amerykanom, żeby wrócić i znowu zagłosować na demokratów.
Mówiono, że to będzie czerwona fala, bo z jednej strony gospodarka, inflacja, która bardzo Amerykanom przeszkadza.
No to jest mocna część republikanów zazwyczaj.
A z drugiej strony sprawy światopoglądowe, że być może w społeczeństwie amerykańskim szykuje się backlash, czyli taka repulsja, że jednak lewicowa, liberalna agenda idąca daleko nie pasuje Amerykanom. To jeżeli to się nie sprawdziło, to dlaczego, skąd ten sukces no może nie w Izbie Reprezentantów, nie w utrzymaniu, no ale jednak wobec oczekiwań, jakie te wyniki powinny być, no to trzeba mówić o sukcesie Partii Demokratycznej. Dlaczego, jakie nastroje społeczne o tym zaważyły?
Partia Demokratyczna otrzeźwiała w pewnym momencie, kiedy mówiono o defund the police, o tym, żeby policję zamykać, żeby nie korzystać z usług policji. Wielu kandydatów otrzeźwiało bardziej na centrum od tej takiej skrajnej lewicy, gdzie testowano w Minnesocie chociażby. No i to, jak wiemy, nie udało się. Chociaż no właśnie, to partia republikańska jest mocna z policją, z wojskiem, z wojną, z gospodarką, a właśnie to się teraz wszystko dzieje. Wysoka przestępczość w Stanach Zjednoczonych, problemy gospodarcze właściwie każdego Amerykanina, wojna na naszej wschodniej granicy, dla Amerykanów to jest bardzo daleko, mentalnie dla takiego przeciętnego wyborcy, nie wiem, z Kansas, no ale problemów, czy raczej winowajcy, szczególnie republikanie, szukają u Donalda Trumpa, ponieważ to on wystawił takich antyestablishmentowych kandydatów, którzy nigdy nie byli związani za bardzo mocno z polityką, chociażby Mehmet Oz w Senacie Pensylwanii, który jest celebrytą telewizyjnym, takim lekarzem celebrytą, no i nie podołał, chociaż to też była taka relacja, raczej się panowie nie dogadywali, ale no widać było, że kandydaci, którzy byli popierani przez Trumpa, to otrzymali od niego taki pocałunek śmierci i to właśnie tym kandydatom poszło gorzej, czyli widzimy taki dość ciekawy zwrot ku środkowi i to i w Partii Demokratycznej, i w Partii Republikańskiej, od tych mega skrajności, aczkolwiek dużo skrajnych kandydatów nadal wygrało, ponieważ utrzymali się tacy kandydaci, kandydatki jak AOC, lewicowa, mocno kandydatka z Izby Reprezentantów z Nowego Jorku, czy Major Taylor Greene z Georgii, mocno prawicowa.
Przecież skoro już wchodzimy na ten poziom bardzo szczegółowy analizy wyborów w Stanach, to gdzieś znalazłem tak analizę, że jeżeli demokraci stracą, a pewnie stracą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, to przez Nowy Jork, bo tam to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie w okręgach do Izby Reprezentantów faktycznie republikanie odnieśli sukces. A Nowy Jork, to nie trzeba tłumaczyć, jedno z najbardziej liberalnych miejsc w Stanach Zjednoczonych.
No, demokraci są mocni w metropoliach, tylko to, co się dzieje już za metropoliami, czyli to takie życie poza bańką, także poza bańką no tych wszystkich dobrobytów miasta, ale także jego minusów, jak właśnie przestępczości i tak dalej, no jest kompletnie inna Ameryka i ta Ameryka jest Ameryką prawicową.
Ten interior, na ile jest tak, że w tej chwili po tych wyborach Donald Trump ma jeszcze co liczyć na to, że ten interior amerykański, chociażby głębokie południe albo ten pas biblijny, to jest cały czas to zaplecze, które może wynieść go po kolejną nominację do wyścigu prezydenckiego w Partii Republikańskiej.
No prawdę mówiąc, jeszcze mamy 2 lata, więc Donald Trump, jeżeli dzisiaj amerykański we wtorek polskiego czasu, to już będzie środa, ogłosi swój start, no to będzie walka o nominację, czyli będą po prostu prawybory. No i wtedy się chyba panowie przetestują z DeSantisem i resztą ekipy republikanów i to będą ciekawe prawybory u republikanów.
To jeszcze opiszmy samą postać Rona DeSantisa, bo to właśnie wydawało się, że to jest taki Trump junior, tak go opisywały liberalne media przez lata. No teraz już chyba tak nie można powiedzieć, skoro się z Trumpem pokłócił. Czy to jest jednak spór wewnątrz pewnej rodziny politycznej Partii Republikańskiej?
Ciężko powiedzieć, żeby się pokłócili, ponieważ Ron DeSantis nie odpowiada na te zaczepki Donalda Trumpa. To Donald Trump tutaj się rozpycha ramionami. Ron DeSantis, który już został skrytykowany, miał zostać nazwany przez Trumpa takim zwykłym poplecznikiem, zwykłym gubernatorem. Nothing special, nic specjalnego. Ron DeSantis się do tego nie odniósł, mimo no, kolosalnego zwycięstwa. Tak jakby uznał, że no sorry Trump, ale cyfry mówią same za siebie.
Wygrałem, że już nie grasz w mojej lidze, tak chce powiedzieć Ron DeSantis, że już nie musi odpowiadać Donaldowi Trumpowi, bo Donald Trump jest po tych wyborach przegrany, a on jest wygrany.
No myślę, że to już jest PR, w sensie no, nawet na zaczepki prezydenta już raczej osoby, którą szanuje Ron DeSantis, no, może lepiej nie odpowiadać, bo jeszcze będzie gorzej. A tak to albo może coś ustalą, może jednak Ron DeSantis ustąpi, wątpię, jednak prawybory, to też będzie takie wielkie przetestowanie się. A nawet jeśli DeSantisowi by się nie udało, to i tak ma kapitał polityczny, żeby za 6 lat wrócić po Trumpie, ewentualnie, albo po drugiej kadencji. Właśnie, nie wiadomo, czy Bidena, czy kogoś.
Kogo wystawi partia demokracja. Też trochę mi się podpytało to o ten stan duszy społeczeństwa amerykańskiego, bo te wybory pokazały, że Amerykanie przynajmniej na chwilę mają dość skrajności, mają dość, jak rozumiem, skrajnych pomysłów lewicowych, ale też recepta Donalda Trumpa dla Amerykanów, jak się wydaje, skrajna też nie jest dla nich atrakcyjna.
No, dom podzielony. Stany Zjednoczone od już kilku lat po wielu protestach, czy to Antify, czy szturmu na Kapitol, widać jest chyba w urnach zdecydowano, że są zmęczeni Amerykanie tym, że ważne są sprawy, no nie tylko gospodarka, jak się okazało, ale też właśnie ta aborcja, która miała być zbita na drugi plan, a okazała się jednak też istotna. Czy właśnie jakieś sprawy społeczne i tak dalej. No ale mówię, jednak większość tych kandydatów i tak była raczej taka mocno centrowa u demokratów.
Republikanie, to wróćmy do tego początku naszej rozmowy. Republikanie będą musieli się teraz zmierzyć z wystąpieniem Donalda Trumpa. Wiele osób myślało, czy przewidywało, że 15 listopada wystąpienie Donalda Trumpa to będzie ten moment, kiedy były prezydent powie: ja jeszcze raz będę się ubiegał o prezydenturę.
Tak, już miały wyjść przecieki z takich od najbliższych doradców Trumpa do mediów, jakoby mieli mu odradzać tak naprawdę właśnie to, no bo moment mógł być fajnym momentum przy zwycięstwie i tej czerwonej fali, okazało się inaczej. Więc może warto by było poczekać. Z drugiej strony na co czekać? Więc no, ciężko jest to przewidzieć, bo mimo wszystko te wybory pokazały, że no, status poprzedni dużo się nie zmienił, ponieważ rzeczywiście jest wzrost w Izbie dla Republikanów, a tylko jedno miejsce albo nawet remis w Senacie, więc można się spodziewać, że Amerykanie ciągle chcą tej prawicy, ale nie chcą prawicy Trumpa.
I to może być wniosek z tych wyborów. Ostatni temat, który poruszymy, czyli kwestia Ukrainy, bo to też rozpala media, głównie naszego regionu. Ile prawdy jest w tej tezie, że wśród Republikanów rośnie ta grupa izolacjonistów, rośnie grupa, która mówi, tych koszt kilku miliardów złotych to za drogo, jak za droga cena na wykluczenie Rosji z Ligi Mocarstw Światowych.
Nawet za Donalda Trumpa nie było jakiegoś skrajnego izolacjonizmu, ponieważ ta Ameryka, tak jak postulował Joe Biden, musi wrócić i ona wróciła. To ta Ameryka za Donalda Trumpa, no było kilka kontrowersyjnych decyzji, jak wyjście z WHO, wyjście z ekologicznego traktatu paryskiego, oczywiście, ale poza tym ta Ameryka wcale tak za bardzo nie zniknęła z tych stosunków międzynarodowych. Ta Ameryka ciągle była, tylko Amerykanie, czyli ta prawica w tych stosunkach międzynarodowych, domagała się na przykład tego, żeby każdy płacił swoją część w NATO, ponieważ wiele krajów tego nie robi. Polska jest jednym z niewielu krajów, które spełnia swoje 2% PKB na siły NATO, a jeżeli chodzi o właśnie samych już republikanów, to te głosy są bardzo podobne, ponieważ oni nie chcą się odcinać jako tako od samego Zełenskiego czy Ukrainy. Oczywiście są głosy skrajne, które nazywają Zełenskiego, tak jak propaganda rosyjska, złym człowiekiem, to jeżeli chodzi o tych republikanów, oni po prostu chcą mieć wgląd do tych rekordów, oni chcą mieć wgląd do tych papierów. Nie będziemy wystawiać czeków in blanco. Oni chcą mieć wgląd, na co idą te pieniądze, ile ich idzie, ponieważ dużo rzeczy jest utajnianych. O wielu rzeczach, o których słyszymy o takim wsparciu, to i tak nie wiemy, ponieważ były sytuacje, że Amerykanie mówili: nie, nie, w życiu nie wyślemy wam tam jakichś rakiet, a potem się okazuje, że one na polu bitwy normalnie są, latają i są z tego filmiki. Więc dużo jest tych blefów, no i jest to wojna, więc wojna też się prowadzi jednak po cichu i to wsparcie militarne. Republikanie boją się, że to jest jakaś zagrywka prania pieniędzy, że tam są powiązania z synem, kontrowersyjnym synem Joe Bidena, Hunterem Bidenem, który miał robić różnego rodzaju biznesy i konszachty na Ukrainie. Sam Joe Biden miał mieć też powiązania jeszcze za swoich czasów wiceprezydentury, za kadencji Obamy, swoje powiązania biznesowe na Ukrainie, gdzie miał pomagać rzekomo swojemu synowi w właśnie w biznesach tam, więc no, trzeba sprawdzać, tak? I to Republikanie chcą, no bo po co wydawać pieniądze? Ta wojna jest daleko, oni tak uważają.
I tak też opisywał Amerykę w Poranku Wnet Mikołaj Toperek, autor bloga Niepoprawny Dyplomata. Dziękuję bardzo za wizytę w studio i do
Dziękuję
zobaczenia.
Państwu.
Godzina 7:45, to my jeszcze raz wrócimy do muzyki Jerzego Połomskiego, a zaraz potem wrócimy też na Ukrainę, ale potem spojrzymy dalej na Kreml, skorośmy Waszyngton i Biały Dom omówili, to teraz trzeba zobaczyć, co słychać w Czerwonej Twierdzy.